bracia i siostry. Mówi dzisiaj do nas święty Paweł: usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. I zaraz mówi, dlaczego mamy pragnąć i szukać jedności. Ponieważ, mówi apostoł, jedno jest ciało i jeden jest duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Tutaj mamy uzasadnienie tego pragnienia, usiłowania, zachowania jedności. Bóg pragnie jedności, pokoju, zjednoczenia. W zamyśle Bożym świat ma być dziełem harmonijnym, jednoczącym, dopełniającym się. Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jedno powołanie. Jeden Pan, który wszystkich miłuje, otacza opieką. A zatem lekcja Boża, którą możemy rozpoznać i której mamy się uczyć, to lekcja jedności, szukania jedności, usiłowania jedności. Paweł, kiedy pisze te słowa, jest już doświadczonym ewangelizatorem, misjonarzem. Zakładał gminy w różnych miejscach Azji Mniejszej, Europy. I wie, że nie jest to takie proste zachować jedność. Dlatego mówi: usiłujcie, usiłujcie. Nie jest to takie proste, ale usiłujcie. Róbcie wszystko, żeby tak było. Ludzie są różni, różne mają pomysły, koncepcje, charaktery, różne pragnienia, wizje. Ale mimo to, mówi Paweł, usiłujcie zachować jedność. Dzięki więzi, jaką jest pokój. Lekcja Boża zatem to lekcja jedności. Natomiast lekcja diabła to lekcja rozłamu. Wielokrotnie już to sobie uświadamialiśmy, ale warto wciąż to sobie przypominać. Można użyć takiego obrazu, takiej metafory. Wyobrazić sobie, jak wygląda pierwsza lekcja małych diabełków w piekle. Wyobraźmy to sobie. Oto małe diabełki siedzą w ławkach i przychodzi stary diabeł, który już od wielu, wielu wieków kusi ludzi, zwodzi ich i wiele dusz wtrącił do piekła. Stary sługa zła i małe diabełki, które siedzą i dopiero mają uczyć się, jak zwodzić ludzi. Jaka jest pierwsza lekcja diabła, starego wygi, starego kusiciela w piekle dla młodych diabełków? Czego uczą się na pierwszej lekcji? Diabeł stary mówi im: dzielcie, dzielcie, czyńcie rozłam. Rozdzielajcie męża od żony, rodzica od dziecka, nauczyciela od ucznia, obywatela od polityka, sąsiada od sąsiada. Dzielcie. Zróbcie wszystko, żeby był rozłam. To jest pierwsza i najważniejsza lekcja diabła, której, jeśli użyjemy tej metafory, uczą się mali kusiciele w piekle. Konfliktujcie. Fundamentalne przesłanie zła. Dlaczego? Dlatego, że diabeł jest, jak mówi nam teologia, simia Dei. Diabeł jest małpą Boga. Mimo całej swojej pychy, zrodzonej z buntu, mocy i potęgi, jest ostatecznie przewrotnym odwróceniem doskonałości Stwórcy. Bóg jest istnieniem. Bóg jest kreacją, jest twórcą, jest sprawcą, jest stworzycielem. Diabeł naśladuje Boga mimowolnie w swojej przewrotności. Dlatego robi wszystko niejako jak Bóg, ale odwrotnie. Naśladuje stwórczą potęgę, ale w sposób przewrotny, właśnie na opak, jak małpa, która w sposób głupi kopiuje mądrość człowieka. Nie jest kreatywny, jest odtwórczy, ale w sposób przewrotny, zły. Dlaczego zatem rozłam? Ponieważ pragnieniem Boga jest uzyskanie harmonijnej jedności w różnorodnym świecie. Zobaczcie, co mówi święty Paweł, a co jest podstawowym, fundamentalnym elementem naszego życia rodzinnego i społecznego. Każdemu z nas, mówi Paweł, została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Każdy został obdarowany. I on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, innych nauczycielami. Wszystko dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi. Po co? Żeby budować ciało Chrystusa. Aż wszyscy razem dojdziemy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. Paweł mówi, różnorodność jest po to, aby każdy, mając różne dary, charyzmaty, możliwości, dopełniał w jedności piękna Bożego stworzenia. Na tym to polega. I widać to w rodzinie, widać to w dobrym sąsiedztwie, w dobrym społeczeństwie. Każdy z nas ma inne uzdolnienia, inne sposoby wyrażania miłości do innych. Pięknie nazywa się to językami miłości. Ktoś ma język miłości, bo umie pięknie gotować, dobrze. I tym kocha ludzi i w tym się wyraża. Ktoś inny ma zmysł estetyczny. Potrafi tak pięknie mieszkanie czy jakiś pokój ustroić, że każdy, kto przychodzi, jest zachwycony. Ktoś inny ma dar słowa, a ktoś inny ma dar pracy. Każdy ma jakiś charyzmat, który powinien odkryć, a co Biblia nazywa powołaniem. Wszystko jednak po to, abyśmy tworzyli harmonijną jedność. To jest pragnienie Boga. Dlatego diabeł, który naśladuje go w sposób przewrotny, mówi: dzielcie. Ale jeszcze mocniej, moi drodzy, to pragnienie Boże wybrzmiewa w modlitwie zapisanej w Ewangelii świętego Jana, modlitwie arcykapłańskiej Chrystusa, którą Chrystus odmawia tuż przed męką. Jak wiemy, ten 17 rozdział Ewangelii Jana to jest jedno z najważniejszych przesłań Jezusa do apostołów i do nas, dokonane tuż przed męką, tuż przed Paschą. Aby wszyscy stanowili jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. I aby i oni stanowili jedno. To jest pragnienie Chrystusa. Co jest celem tej jedności, miłości, która tworzy harmonię? Świadectwo. Aby dzięki nim, tej jedności, świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Kiedy ludzie będą widzieć harmonię, piękno, pokój, dobroć, życzliwość, piękną wspólnotę, to Pismo mówi, dzięki temu uwierzą inni, że tu jest Bóg, że Bóg posłał ludzi, aby czynić świat lepszym. Ale wiemy, że ta jedność jest największym i najtrudniejszym wyzwaniem. Poszukujemy jej i mamy poszukiwać z pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Bo nie jest to takie proste. Każdy to wie w małżeństwie, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie sąsiedzkiej, we wspólnocie obywatelskiej. Pierwszym elementem budowania jedności jest zrozumienie, że wszyscy popełniamy błędy. Wszyscy jesteśmy słabi. Nie potrzebują lekarza zdrowi ci, którzy się źle mają i na duszy, i na ciele. Ponieważ Pan nie przyszedł powoływać sprawiedliwych, ale właśnie grzesznych, chorych, cierpiących, słabych. Oto jest lud Pana. To my jesteśmy. My potrzebujemy lekarza, który nas dotknie. Uczniowie Chrystusa pragną zatem w trudzie codzienności budować jedność. I zobaczcie, jak wiele gestów i wiele aktów liturgicznych przypomina nam to i uczy nas tego. Od aktu pokuty, który jest aktem publicznym. Przecież ja mówię do kogoś, kto jest przy mnie, koło mnie, to jest obcy człowiek. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry. Przecież to często obcy ludzie są. Wam się, bracia, spowiadam i wam, siostry, mówię. Zgrzeszyłem bardzo uczynkiem, zaniedbaniem. To moja wina. To jest przepiękny gest właśnie rozpoczynania jedności od prawdy o sobie. O tym, że ja potrzebuję lekarza. Ja jestem zraniony, ja jestem chory. Zachowanie jedności znaków liturgicznych. Że razem coś robimy we wspólnocie liturgicznej. Jak siedzimy, to siedzimy razem. Jak stoimy, to stoimy razem. Jak klęczymy, to klęczymy razem. To zachowanie znaków jedności w liturgii jest bardzo ważne. Wiele osób myśli sobie, że liturgia do nich należy. Nie. Liturgia nie należy ani do mnie, ani do ciebie. Liturgia jest liturgią Kościoła. Dlatego jest ważne zachowanie tych znaków jedności, które sprawiają, że dzięki temu czujemy się wspólnotą. Znak pokoju to jest znak jedności, miłości, dostrzeżenia drugiego człowieka. Spożywanie z jednego chleba eucharystycznego. Przecież na ołtarzu ta przestrzeń ołtarza, ta patena czy miska, z której kapłan rozdziela chleb. Ten jeden chleb, który był zrobiony z różnych ziaren, teraz ma być znakiem jedności wspólnoty. Pragnienie tego harmonijnego świata jedności nie jest utopią. Jest marzeniem. Wielokrotnie, słuchajcie, o tym mówi papież Franciszek w różnych miejscach. W różnych miejscach swojego nauczania i w różnych miejscach świata. Ostatnio także, kiedy pojechał właściwie na krańce świata, na antypody. Pojechał do Oceanii, na wyspy Pacyfiku, po to, żeby tam spotkać się z ludźmi i szukać jedności. Nawet wśród ludzi innych wyznań, innych przekonań religijnych. Papież Franciszek w Fratelli Tutti, takiej przepięknej encyklice o braterstwie, mówi o tym marzeniu. Życie istnieje tam, pisze papież Franciszek, gdzie jest więź, jedność, braterstwo. Jest życiem silniejszym od śmierci. Kiedy jest zbudowane na prawdziwych relacjach i prawdziwych więziach, wierności. Wy jako chorzy rozumiecie to doskonale. Przeciwnie, nie ma życia tam, gdzie człowiek uważa, że należy tylko do siebie i chce żyć jak wyspa. W tych postawach przeważa śmierć. I to także chorzy, którzy potrzebują opiekunów, pomocników, wolontariuszy, doskonale to rozumieją. Człowiek nie jest i nie może być samotną wyspą. Potrzebuje relacji i pomocy. Miłość oznacza zatem coś więcej niż tylko serię działań dobroczynnych, mówi papież. Działania wynikają z jedności, która coraz bardziej kieruje się ku drugiej osobie, uważanej za cenną, godną, miłą i piękną, niezależnie od jej aspektu fizycznego i moralnego. Myślę, że papież rozumie to doskonale, bo jak wiecie, jest nie tylko człowiekiem sędziwym, ale jest człowiekiem ciężko schorowanym. A mimo to pracuje i wymaga od siebie bardzo, chociaż jest bardzo ciężko chory. Miłość do drugiego człowieka z powodu tego, kim jest, jaki jest, nawet jak chory i cierpiący, pobudza nas do poszukiwania tego, co najlepsze dla jego życia. Jedynie pielęgnując ten sposób nawiązywania relacji, umożliwiamy przyjaźń społeczną, która nikogo nie wyklucza, oraz braterstwo otwarte na wszystkich. Papież mówi, to jest marzenie, które powinno być w naszych sercach. Nie jest utopią. Jest marzeniem, tak jak marzenie dziecka, żeby świat był lepszy, harmonijny, żeby rodzice byli zdrowi, żeby był pokój. Uważam, że nie można się pozbyć takich marzeń. Nie można dać ich zabrać sobie albo ukraść. Mimo różnych przeciwności, które przeżywamy, nieszczęść, które są wokół nas, strapień i chorób, które nas dotykają, miejmy właśnie to marzenie, o którym mówi papież w swoich tekstach. Tam, gdzie istnieje więź, jedność, braterstwo, tam też jest życie, które jest silniejsze od cierpienia i od śmierci, bo zbudowane jest na prawdziwych relacjach wierności i miłości. Dlatego Paweł prosi nas, bracia, siostry, usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.